Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej goście profesor doktor habilitowany Marcin Fijałkowski, koordynator Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik oddziału chorób strukturalnych serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych. Witam pana profesora, dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor habilitowany Radosław Targoński, koordynator pracowni hemodynamicznej i w pierwszej klinice kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, kardiolog interwencyjny, angiolog oraz specjalista chorób wewnętrznych. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry.
Obaj moi goście są lekarzami w pierwszej klinice kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizują się w małoinwazyjnym leczeniu chorób i wad serca, w tym wad zastawek serca, i o tych właśnie wadach dzisiaj będziemy rozmawiać. Sztuczna inteligencja nazwała panów mistrzem pilotażu, to o doktora Targońskiego chodzi, i mistrzem nawigacji, pana profesora Fijałkowskiego, w zakresie właśnie operacji małoinwazyjnych serca. I tutaj ta współpraca jest ważna, właśnie mistrza pilotażu z mistrzem nawigacji, żeby te operacje były udane i żeby można było te najbardziej skomplikowane operacje właśnie przeprowadzać. Takie trochę, można powiedzieć, lotnicze porównanie. Wy się zgadzacie z tym, że i nawigacja, i właśnie pilotaż tutaj są niezwykle istotne w leczeniu wad zastawkowych serca?
Absolutnie tak. To bardzo miłe ze strony sztucznej inteligencji, że ta tak ładnie nas określiła mistrzami pilotażu i nawigacji. Miejmy nadzieję, że ona nie halucynuje w tym momencie.
To mówi doktor Targoński, żeby państwo wiedzieli.
Mówiąc serio, lotnicze porównanie jest trafne. Obrazowanie w klasycznej wieńcowej kardiologii inwazyjnej bazuje na promieniach rentgenowskich. Paradoks polega na tym, że serce zbudowane jest z tkanek miękkich i praktycznie dla tych promieni jest zupełnie przezierne, przezroczyste. Jego na naszych ekranach nie widać. My, wszczepiając stenty, obchodzimy niejako ten problem poprzez podawanie kontrastu do tętnic wieńcowych. Natomiast w przypadku zabiegów strukturalnych już takiej możliwości nie ma. I używając tej analogii lotniczej, to robienie takiego zabiegu strukturalnego bez pomocy mistrzów nawigacji przypominałoby lądowanie samolotem nocą we mgle i jeszcze jak ktoś zapomniał zapalić światło na płycie lotniska. Także to jest zupełnie niemożliwe. Nie da się robić takich zabiegów po omacku. Także w zabiegach strukturalnych niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy kardiologiem inwazyjnym a echokardiografistą, specjalistą od obrazowania zabiegowego. Od tego obrazowania zależy szybkość naszego zabiegu, jego bezpieczeństwo i skuteczność.
To wyjaśnijmy w takim razie, panie profesorze, słuchaczom te podstawy. Ile w sercu jest zastawek i za co one odpowiadają? Co się dzieje właściwie, jak przestają pracować tak, jak należy? Mogą przestać pracować wszystkie, czy pojedyncze te zastawki? I czy objawy każdej takiej wady zastawkowej, choroby zastawkowej serca są podobne? Co odczuwa pacjent?
Od tego trzeba by na pewno zacząć. Generalnie w sercu możemy przyjąć, że są główne cztery zastawki. Dwie zastawki po stronie lewej, zastawka mitralna i zastawka aortalna. Przez te zastawki krew płynie do całego organizmu. Po prawych jamach serca mamy zastawkę trójdzielną, zastawkę pnia płucnego i przez te zastawki krew płynie do płuc. Zbierane jest krew z całego organizmu i płynie do płuc. Zastawki po stronie lewej, czyli zastawka aortalna, mitralna, pracują pod większym obciążeniem, pod większymi ciśnieniami. Natomiast zastawki po stronie prawej, zastawka pnia płucnego i zastawka trójdzielna, która jest bohaterką dzisiejszego naszego spotkania, pracują pod zupełnie innymi obciążeniami i ciśnieniami. Trzeba sobie wyobrazić, że te zastawki muszą fenomenalnie pracować przez całe życie. To jest fascynujące. Jakbyśmy je dotknęli, to są delikatne jak pergamin, a pracować muszą przez 70-80 lat, przepompowując całkiem niemałe jezioro, jakieś 180 tysięcy milionów litrów krwi. To jest olbrzymia objętość. One się całe życie odnawiają. To jest niesamowite, dlatego mogą tak fenomenalnie pracować. Ale czasami dochodzi do dysfunkcji tych zastawek. Same zastawki, jak sama nazwa mówi, są zaworami, przez które krew nie może się cofać. Zapobiegają cofaniu się krwi, żeby optymalnie ta krew krążyła. Ale czasami dochodzi do takich patologii, że te zastawki stają się niewydolne, przepuszczają krew i powstaje fala zwrotna. Czyli krew, krótko mówiąc, nieefektywnie idzie do organizmu, do płuc, do mózgu, do całego ciała, tylko częściowo się cofa przez uszkodzone zastawki. Drugą chorobą tych zastawek może być w procesie zwyrodnienia, zwapnienia, stenoza tych zastawek. Więc one zamiast mieć 4 cm, 6 cm kwadratowych pola powierzchni, to pole powierzchni może być zredukowane nawet poniżej 1 cm kwadratowego.
Czyli za ciasno jest po prostu.
Po prostu jest za ciasno. Czyli krótko mówiąc, te 4 zastawki i każda z tych zastawek albo może być niedomykalna, albo może być stenotyczna. Czasami może być jedno i drugie. Może być chora jedna zastawka, mogą być dwie. Natomiast ktoś może mieć pecha i mieć 4 zastawki uszkodzone.
Pacjent czuje zawsze to samo? Jakąś niewydolność? Czy różni się tutaj w objawach?
Na początku, z tego faktu, że te zastawki są po dwóch różnych stronach, to początkowe objawy mogą się nieco różnić. Jeżeli mamy uszkodzoną zastawkę ortalną i mitralną, te objawy mogą być troszeczkę inne. Jeżeli mówimy o uszkodzeniu zastawki trójdzielnej, to objawy też mogą być z kolei inne. Natomiast zaawansowana, jak jest choroba zaawansowana, te objawy prawie u wszystkich pacjentów są takie same, czyli odczuwają objawy niewydolności serca pod postacią łatwej męczliwości, obniżonej tolerancji wysiłku, nie mogą wykonywać często podstawowych czynności dnia codziennego.
Gdzieś przeczytałam, że zastawka trójdzielna była przez lata nazywana taką zapomnianą zastawką. Skąd wzięło się to określenie i co autor mógł mieć na myśli, pisząc w ten sposób o tej zastawce? Bo ona dzisiaj jest główną bohaterką, właśnie zastawka trójdzielna.
Tak, to prawda. Zapomniana zastawka. To określenie wzięło się stąd, że przez lata skupialiśmy się głównie na leczeniu zastawki aortalnej, mitralnej. Ta zastawka trójdzielna była traktowana bardziej jako problem wtórny, który często rozwija się właśnie w przebiegu chorób lewej strony serca, w przebiegu nadciśnienia płucnego. Myśmy zakładali, że po naprawie wady mitralnej albo artalnej ten problem z zastawką trójdzielną sam się trochę poprawi, albo w najlepszym wypadku tacy pacjenci byli operowani na zastawce trójdzielnej w trakcie operacji na innych zastawkach, właśnie ortalnej.
Czy to znaczy, panie doktorze, że ona, nie wiem, dostęp do niej jest trudniejszy, nie było jakichś takich efektywnych metod leczenia albo większe ryzyko? Dlaczego generalnie się nie podejmowało? Leczyło się mitralną, a nie właśnie trójdzielną.
No więc właśnie interwencja kardiochirurgiczna na samej izolowanej wadzie trójdzielnej była wykonywana bardzo rzadko ze względu na duże ryzyko operacyjne. Ci pacjenci, którzy chorowali na niedomykalność trójdzielną, najczęściej mieli towarzyszące inne zaawansowane schorzenia, niewydolność serca. I z tego powodu tacy chorzy kwalifikowani byli głównie do leczenia zachowawczego, lekami diuretycznymi głównie. Dziś natomiast wiemy już, że ciężka niedomykalność trójdzielna sama w sobie nie jest błahym problemem. Ona realnie skraca życie, pogarsza komfort funkcjonowania naszych pacjentów i dlatego ta zapomniana zastawka teraz trochę tak wraca na pierwszy plan.
Czyli zmieniła się zupełnie optyka i patrzenie na tę wadę przez lekarzy i przez też pewnie naukę. Trochę więcej wiemy i trochę inaczej możemy działać, tak?
I trochę więcej możemy zrobić, tak.
Też ze względu pewnie na dostępność do sprzętu jakiegoś, którego wcześniej nie było. A jak to się przekłada tak na co dzień na zdrowie pacjenta? Czy ta zastawka trójdzielna, co może taki pacjent odczuwać? Jakie może mieć deficyty związane z niedomykalnością albo z jakąś inną wadą tej zastawki serca?
Na początku pacjenci mogą być nieświadomi. Oczywiście są też mechanizmy kompensujące i przez długi czas te wady zastawkowe mogą być kompensowane albo przerostem mięśnia sercowego, powiększeniem jam serca. Jeżeli chodzi o zastawkę trójdzielną, w pewnym momencie ona daje bardzo nasilone objawy.
To są głównie starsi pacjenci, tak?
Niekoniecznie. Oczywiście większość pacjentów to są starsi osoby, jak większość chorób kardiologicznych dotyczy generalnie starszych osób. Ale wyobraźmy sobie coś takiego. Zastawka trójdzielna to jest pierwszą wejściem krwi z całego organizmu, czyli ta krew przez żyłami
pada
musi wrócić z powrotem, olbrzymia objętość do serca. Później między przedsionkiem a prawą komorą zastawka ma pozwolić prawie komorze wypchnąć tą krew całkowicie efektywnie do płuc. Teraz sobie wyobraźmy, że częściowo 30-40% tej krwi zamiast iść do płuc, cofa się z powrotem do przedsionka, a tam już nie ma zastawek. Ta krew się cofa w takim razie do wątroby, do jamy brzusznej, do kończyn dolnych.
Co to powoduje?
No i właśnie, dlatego pacjenci mają tak zwane objawy niewydolności, ja nazywam to prawokomorowe. wątrobowej. Czyli mają zastój wątroby, bolesną wątrobę, mogą mieć dysfunkcję wątroby, mogą mieć zatrzymanie płynu w jamie brzusznej.
Czyli problem jest w sercu, a objawy są dokładnie są obwodowe. Mhm.
Często pacjenci mają bardzo nasilone obrzęki kończyn dolnych. Przez pewien okres możemy sobie poradzić, jeżeli ta krew zostaje cofana, cofa się, nie, to możemy lekami diuretycznymi. Zakładamy, że jeżeli pacjent będzie pilnował swojego reżimu płynowego, czyli nie będzie za dużo przyjmował płynów, a dostanie leki diuretyczne, więc będzie miał dużo oddawał moczu, no to w tym momencie możemy sobie w jakiś sposób poradzić z odwodnieniem pacjenta i tymi objawami. Ale z jednej strony dochodzimy do momentu, w którym zwiększenie dawek leków może być już niewystarczające, a z drugiej strony, ja zawsze studentom powtarzam, weź jedną tabletkę furosemidu codziennie przez tydzień i próbujcie tak funkcjonować. To się stają pacjenci niewolnikami domów. Boją się wyjść, bo za każdym razem poszukują toalety, żeby po prostu oddać mocz.
Bo diuretyczne leki to są te leki moczopędne. A mamy też w takiej sytuacji rozwój tej choroby, rozumiem, przez lata i dochodzi w pewnym momencie do takiego zjawiska, którym wy lekarze nazywacie masywną niedomykalnością tej zastawki trójdzielnej. I co to w praktyce oznacza? Co się w tym sercu dzieje, że jest ta, kiedy jest ta masywna niedomykalność? Już w ogóle nie pracuje ta zastawka tak, jak
należy? Ta zastawka
może
całkowicie nie pracować. Praktycznie większość krwi, która powinna być przepchnięta przez prawą komorę do płuc, się cofa. Pacjenci nie mogą wykonywać podstawowych czynności dnia codziennego. Proszę sobie wyobrazić, że ubranie takiego pacjenta, już nie mówię o wyjściu na spacer, ale toaleta, zrobienie sobie herbaty czy posiłku staje się olbrzymim problemem. Czasami są zmuszeni do kanapowego trybu życia, co dla tych pacjentów jest absolutną, no, straszną sprawą. Dlatego masywna niedomykalność zastawki trójdzielnej, to jak pan doktor Targoński wspomniał, wydawało nam się przez jakiś czas nie do końca istotne i że my możemy bez tej zastawki w jakiś sposób funkcjonować. Nasz sposób myślenia troszeczkę się zmienia, bo zaczynamy więcej rozumieć i więcej wiedzieć o patofizjologii tej zastawki i faktycznie obserwujemy bardzo duże ilości pacjentów, którym nie mogliśmy pomóc albo nie możemy pomóc, bo zwiększanie leków, o których wspomnieliśmy, moczopędnych, no też ma swoją granicę, też ma, są skutki uboczne takiego leczenia, więc no, trzeba było znaleźć sposoby leczenia tych pacjentów, którzy byli bez innych opcji.
Mm-hmm. Można to tak po prostu tabletkami, oprócz jak już te diuretyki nam no, nie działają, to nic, to zabieg, tak? Czeka
to
pacjenta
zabieg, w tym momencie
zabieg
mamy
na sercu,
tak?
Mało inwazyjny.
Tylko, że zawsze ten zabieg musi być wykonany w odpowiednim momencie. To ja jeszcze może tylko taką dygresję powiem, że oprócz tego, że ta zastawka była, jak to pani redaktor wspomniała, ładnie zapomniano, to my też nie wiedzieliśmy do końca, kiedy ją leczyć. I w większości przypadków mieliśmy złe efekty leczenia, bo leczyliśmy tą zastawkę za późno.
I to były klasyczne operacje? Trzeba było otworzyć klatkę piersiową i wtedy w taki sposób się je przeprowadzało? To zupełnie chyba inaczej niż możliwości teraz, jakie ma medycyna.
To prawda. Wcześniej to były głównie operacje kardiochirurgiczne, operacje na otwartym sercu, obarczone dużym ryzykiem, zwłaszcza w kontekście tej populacji bardzo mocno obciążonych pacjentów, mocno schorowanych i w zaawansowanym wieku. Teraz te możliwości się tym powiększają.
Porozmawiajmy jeszcze o tym sercu, które przez te lata, jak no, jest przeciążone, można powiedzieć, tą niedomykalnością zastawki. Ono jest tym zmęczone, no gorzej pracuje, tak? I czy potrzebuje takiego idealnego dopasowania? No bo jednak zastawka stosowana w tych operacjach, które państwo, panowie przeprowadziliście, o których będziemy jeszcze mówić, to jest coś takiego, co no wcześniej pacjenci nie mieli dostępu do tego typu, do tego rodzaju zastawek. To są, można powiedzieć, trochę takie protezy, prawda? Protezy serca. Jak to wygląda, jeśli chodzi, z czego one są zbudowane? Czym są te zastawki tak naprawdę?
Może na początku jeszcze powiem, że bardzo dobre pytanie, jeżeli chodzi o tak zwany czas operacji. To serce przez wiele lat działające pod nieprawidłowymi obciążeniami, kiedy musi sobie poradzić z większą objętością krwi, którą musi przepompować, ulega uszkodzeniu, początkowo poszerzeniu, a w pewnym momencie dochodzi do uszkodzenia funkcji skurczowej. Czyli krótko mówiąc, ta prawa komora, bo akurat o niej mówimy przy zastawce trójdzielnej, przestaje się kurczyć. Ona już nie ma siły, żeby pompować krew do płuc. I wykonanie zabiegu w tym momencie już pacjentowi nie pomoże. bo nawet jak uszczelnimy tą zastawkę, to pozostaniemy z uszkodzoną prawą komorą, ona już nie będzie pompowała krwi do płuc i to się nie poprawi. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy tą zastawkę w odpowiednim momencie wymienili. Tu też bardzo dobre pytanie i może ja tylko powiem o pewnych etapach, jak tych pacjentów leczymy. Oczywiście w pierwszej kolejności, co tutaj pan profesor Targoński powiedział, leczymy kardiochirurgicznie. Zawsze rozważamy pacjenta pierwotnie do operacji kardiochirurgicznej, ale tam jest często już dużo przeciwwskazań lub dużo chorób subtelnych towarzyszących, które pogarszają rokowanie i zwiększają ryzyko operacji kardiochirurgicznej na otwartym sercu, w krążeniu pozaustrojowym. Jest to bardzo traumatyczne dla pacjenta.
I teraz to robicie, można powiedzieć, w taki sposób, który medycznie nazywa się mało inwazyjnym, jest jak najmniej obciążającym dla chorego, który pewnie też krótko jest w jakiejś narkozie bądź sedacji i szybko może też wyjść do domu, prawda, po takim zabiegu.
Tak.
I to jest zupełnie inna perspektywa dla takiego pacjenta niż po ciężkiej operacji kardiochirurgicznej, kiedy rana jest, prawda, duża i trzeba uważać, się rehabilitować i no, to zupełnie inaczej wygląda dzisiaj.
Tak, to prawda. Natomiast wspomnieć należy również, że ta zastawka przez bardzo długi okres czasu umykała tym naszym technikom małoinwazyjnym, z tego względu, że to z naszego punktu widzenia jest bardzo trudna zastawka. Ona jest trudna z kilku powodów. Ma przede wszystkim bardzo zmienną anatomię. Mówimy o zastawce trójdzielnej, tych płatków jest najczęściej 3, ale nierzadko tych płatków jest więcej, 4 albo 5.
Ona to się jest, dopiero okazuje w trakcie operacji, czy to wcześniej?
W trakcie diagnostyki
można...
przedzabiegowej. My dokładnie to, my do każdej z takich operacji przygotowujemy się bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie musimy zmierzyć tą zastawkę, musimy ją w jakiś sposób zobrazować trójwymiarowo, wymodelować tak naprawdę, co chcemy tam zrobić, jaką protezę włożyć, jaki jej rozmiar, jak ona się w to serce wstawi, czy nie będzie żadnej interakcji.
To jest rzecz, którą się zamawia na indywidualnie dla pacjenta? Odpowiedniej wielkości? Nie wiem, czy to przycinacie jakoś na podczas operacji, czy jak to wygląda?
Nie, dysponujemy pewną rozmiarówką tych zastawek, natomiast musimy dobrać rozmiar optymalnie dla każdego pacjenta. Jesteśmy gotowi również, żeby zmodyfikować ten rozmiar w trakcie zabiegu, tak, to każdy zabieg zaczyna się od dokładnego obrazowania wechu przezprzełykowym. Jeżeli coś nam się nie zgadza z tym, co widzieliśmy wcześniej w trakcie badań, które wykonywaliśmy w trakcie wstępnej diagnostyki, to my jesteśmy oczywiście w stanie przejść z jednego rozmiaru na drugi. To wynika bardzo często z tego, że...
Czyli musi być dopasowana po prostu do anatomii serca u konkretnego pacjenta. Nie ma tutaj jakby jednej drogi, każdemu trzeba indywidualnie tą protezę serca dopasować, tak?
Tak, ona absolutnie. No, kluczowe są rozmiary. No, trzeba powiedzieć, że ta zastawka w dość inteligentny sposób dostosowuje się do bardzo skomplikowanej anatomii pierścienia trójdzielnego, czy zastawki trójdzielnej. To jest miejsce, które naprawdę czasami nawet trudno zmierzyć. I tak jak mówiłem, gdybyśmy posługiwali się takimi prostymi zastawkami przezcewnikowymi, które wykorzystujemy od lat przy zabiegach na zastawce aortalnej, przy zabiegach TAVI, o których wielokrotnie pani redaktor w tej audycji wspominała, to niestety takie zastawki by się tam nie osadziły. W trakcie zabiegu ta zastawka by się zdyslokowała i popłynęła z prądem krwi. Dopiero postęp technologii, dopiero postęp materiałów i wymyślenie i zaprojektowanie specjalnych mechanizmów kotwiczących umożliwiło wykonanie takich zabiegów. I ta zastawka dostosowuje się do naszej anatomii, jest taka inteligentna, ale nie jest to inteligencja w sensie elektroniki, tylko to jest bardzo sprytna biomechanika, bardzo zaawansowany technologicznie materiał. Ta proteza jest samorozprężalna, zbudowana z nitinolu. Ona po uwolnieniu dopasowuje się do kształtu pierścienia, uszczelnia się specjalnym kołnierzem, eliminując ryzyko przecieku okołozastawkowego. No i tak jak powiedziałem, kluczowe jest kotwiczenie. Ta zastawka ma elementy mocujące, które łapią płatki tej starej naszej natywnej zastawki i to powoduje, że ten nowy implant trzyma oś starej zastawki, nie przemieszcza się w trakcie ruchu serca. To wszystko sprawia, że ten zabieg jest tak skuteczny i jednocześnie bezpieczny.
O tych wszystkich technikaliach, jak robi się takie, przeprowadza się takie zabiegi, będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie. Ja przypomnę Państwu, że moimi gośćmi są profesor Marcin Fijałkowski oraz doktor habilitowany Radosław Targoński z pierwszej kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Centrum jest częścią Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wracamy do Państwa za kilka minut. Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną są profesor doktor habilitowany Marcin Fijałkowski, koordynator Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik oddziału chorób strukturalnych serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz doktor habilitowany Radosław Targoński, koordynator pracowni hemodynamicznej w pierwszej klinice kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Obaj panowie są naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i rozmawiamy o niedawno przeprowadzonej operacji w szpitalu. Przeprowadzili panowie dwa nowatorskie zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki trójdzielnej serca z wykorzystaniem wizualizacji 3D. Co to były za operacje i dlaczego środowisko medyczne o nich mówi?
Bo to operacje były bardzo nowatorskie. W Polsce tylko dwa ośrodki, no może trzy w tym czasie, w tym momencie wykonują takie zabiegi. To są ciągle zabiegi nowatorskie w Europie i na świecie. Ja myślę, że jesteśmy winni słuchaczom jednej rzeczy. Jeżeli kardiochirurg wymienia zastawkę, to często, oczywiście też nie zawsze, ale często używa szwów, żeby tą zastawkę utrzymać w piersieniu, żeby ta zastawka się nie przemieściła.
Nie popłynęła po
Dokładnie.
Prostu z krwią.
Jeżeli mówiliśmy o tym zabiegach, to już było na antenie kilka razy, o zabiegach tak zwanych TAVI, czyli implantacji zastawki protezy w pozycję aortalną, to tam jest zwyrodniała zastawka, jest bardzo dużo wapna sztywnego i ta zastawka się rozprężając się trzyma w tym miejscu. Duży problem jest z zastawką mitralną i aortalną, bo o czym już było wspomniane, one mają bardzo złożoną strukturę, nie są tak okrągłe i nie ma tak dużo zwapń jak w zastawce aortalnej i świat naukowy, producenci ciągle poszukują zastawek, które moglibyśmy implantować w pozycję mitralną i trójdzielną. Jakiś czas temu wykonaliśmy bardzo nowatorskie zabiegi na zastawce mitralnej, a teraz na zastawce trójdzielnej. Jest to dlatego nowatorskie, bo te zastawki dopiero wchodzą na rynek. Oczywiście są przebadane, są badania kliniczne, które wykazały, że zabiegi są po pierwsze bezpieczne, przynoszą korzyści pacjentom, więc nie jest to też, żeby słuchacze wiedzieli, nie jest to jakaś próba kliniczna, tylko to już są wprowadzone na rynek produkty, które można kupić i świat medycyny może używać.
Oczywiście a jaka, panie profesorze, była, że tak powiem w słowo, rola obrazowania 3D? W tym wszystkim. Dlaczego to,
że
czy to się na co dzień stosuje, czy to po prostu w tym wypadku tylko
już
użyliście?
Stosujemy na co dzień, chociaż nie do końca. Przecież powiem, że tak, jeżeli chodzi o to, co pan profesor wspomniał, my nie widzimy struktur, one są nieprzezierne dla promieni rentgenowskich, ale jeżeli używamy ultradźwięków, to możemy je zobaczyć. Na szczęście mamy nowe narzędzia takie, które pokazują nam objętość zastawki. Możemy uzyskać dokładny widok zastawki, tak jak widzi to kardiochirurg, a może nawet więcej, bo widzimy bijące serce i widzimy dokładnie, jak to serce się zachowuje.
No i właśnie tutaj jest to bardzo ciekawe, jak to wszystko się dzieje, że na bijącym sercu można zrobić taką operację, no bez uszczerbku dla pacjenta, tylko dla jego dobra, prawda? Że no to i jeszcze przezcewnikowo, tak? Czyli właściwie można powiedzieć jak najmniej inwazyjnie potraktować tego chorego, żeby jak najszybciej stanął na nogi i żeby jego stan zdrowia się poprawił. To jest też duża umiejętność i tym właśnie zajmują się kardiolodzy interwencyjni, tak jak pan doktor Targoński. I moje pytanie brzmi, to jest sztuka bez skalpela, można powiedzieć, tak? To są specjalne urządzenia, które się wprowadza w jaki sposób do serca pacjenta?
My przy zabiegach strukturalnych wykorzystujemy duże naczynia, przez które dochodzimy cewnikami do serca i jesteśmy w stanie je w ten sposób naprawić. W przypadku zabiegu EVOKE...
Te cewniki to nie są jakieś bardzo grube, to są cieniutkie...
Cieniutkie. To tak około centymetra średnicy mają. Także jeżeli mówimy na przykład o przejściu przez tętnicę, to przez taką dziurę niestety można wykrwawić się w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Także tutaj kluczowe jest zachowanie pewnych zasad bezpieczeństwa.
Czyli jakieś ryzyko jest mimo wszystko, zawsze.
Z każdym zabiegiem wiąże się ryzyko. Z zabiegami strukturalnymi to ryzyko jest na pewno większe niż w przypadku zabiegów wieńcowych. Natomiast to, co jest zdecydowanie wielką zaletą tych zabiegów, to to, że jeżeli przejdziemy przez naczynia, dostaniemy się do serca bez nacinania klatki piersiowej, bez otwierania tego serca de facto, to my jesteśmy w stanie te zastawki wszczepiać praktycznie nie zaburzając funkcji serca. My rozprężamy zastawkę taką jak zastawka EVOLK w trakcie normalnej pracy serca, to serce się normalnie kurczy, normalnie pompuje krew. My stabilnie uwalniamy tą zastawkę, aż ona trafi na swoje miejsce, na miejsce tej zastępowanej, uszkodzonej zastawki. I właśnie ta możliwość przeprowadzania zabiegu na bijącym sercu dramatycznie redukuje ryzyko. Tak? To jest bardzo istotne z punktu widzenia starszych, bardzo obciążonych pacjentów. To jest coś, co nas odróżnia najmocniej od leczenia kardiochirurgicznego, które mimo wszystko jest dużo bardziej
obciążające. A jak wygląda to, jeśli chodzi o sprzęt? Pan korzysta w czasie takich zabiegów, żeby widzieć to wszystko w 3D, nie wiem, specjalnych okularów, czy macie po prostu obraz gdzieś nałożony na serce pacjenta? Jak to wygląda w praktyce? W jaki sposób jest ten obraz 3D wykorzystywany? No bo rozumiem, tutaj to jest kluczowe, żeby ułatwić wam implantację zastawki.
W naszym przypadku nie musimy korzystać z okularów. Oczywiście my mamy przed sobą olbrzymi monitor, na którym widzimy w tym samym czasie i obraz rentgenowski, i obraz, który pokazuje nam zazwyczaj profesor Fijałkowski z echa przedprzyłkowego. To jest jakaś rekonstrukcja trójwymiarowa. Natomiast my w naszych zabiegach aż tak bardzo tej głębi nie potrzebujemy, tak jak to jest potrzebne przy zabiegach robotycznych, chirurgicznych czy małoinwazyjnych chirurgicznych, dlatego z okularów trójwymiarowych nie musimy korzystać.
Bo to trochę przypomina, można powiedzieć, można porównać, nie wiem, do jakiejś gry komputerowej, gdzie pan porusza się, prawda, w jakimś kanale i musi w odpowiednim momencie wykonać jakieś szycie, rozumiem, tak? Gdzieś tą zastawkę umieścić, przyszyć ją bądź użyć jakichś narzędzi. I tutaj ta precyzja jest niezwykle istotna, prawda? Żeby się nie pomylić, bo nie można się pomylić, bo zabieg musi się udać przecież, prawda?
Niezwykle istotna jest orientacja w przestrzeni, tak? To my tych zastawek w zasadzie nie przyszywamy, one same się w pewien sposób w tym sercu zakotwiczają. Natomiast kluczowe jest to, żeby one się zakotwiczyły zgodnie z osią zastępowanej zastawki. Wtedy te efekty są najlepsze. Gradienty na tych zastawkach, czy to w jaki sposób ta nowa zastawka utrudnia przepływ krwi, jest najbardziej zminimalizowane.
Co jest trudniejsze? Dotarcie do serca, czy wycofanie się z serca już po przeprowadzonym zabiegu? Co dłużej trwa, może tak zapytam. Już nie pytam o sam zabieg, tylko przedzieranie się przez te naczynia, prawda? Czy to jest jakieś... Wycofanie się jest też jakimś ryzykiem, czy to już jest po prostu końcówka tej pracy najbardziej bezpieczna w tym wszystkim?
Przedzieranie się przez naczynia jest o tyle prostsze, że my, tak jak powiedziałem na wstępie, przed wykonaniem takiego zabiegu dokładnie oceniamy drogę, którą możemy...
Właśnie, mogą być blaszki miażdżycowe, tak, na przykład, prawda?
Akurat nie w przypadku tej zastawki, tak, ale to jest element planowania procedury, żeby wiedzieć, którędy do tego serca dojść, czy droga taka najbardziej optymalna, bezpieczna jest do wykorzystania. Jeżeli nie, mamy jakieś dostępy alternatywne. Każdy z nich wiąże się troszkę z większym ryzykiem. Ale to dostanie się do serca jest przez nas dokładnie zaplanowane jeszcze zanim pacjenta położymy na stół. I zdecydowanie jakby dojście do serca, może nie przez same naczynia, ale sama już powiedzmy manipulacja tymi systemami w sercu jest dużo bardziej czasochłonna niż wycofanie się z serca i w ogóle znaczeń. Oczywiście może nas na końcu zaskoczyć to, że na przykład w sposób nieoptymalny zadziała nam urządzenie, którym zamykamy te duże dziury po tych naczyniach i będziemy mieli jakieś krwawienie z miejsca dostępu. To jest jedno z częstszych powikłań, ale potrafimy sobie z tym radzić.
Ja bym zapytała jeszcze o tych pacjentów, bo to były dwie kobiety operowane, dwie pierwsze panie 80-letnie. Czy taki wiek pacjenta to jest takie dodatkowe wyzwanie dla lekarza? Czy może właśnie ta metoda jest dedykowana typowo dla seniorów, dla osób w podeszłym wieku, które mają
generalnie
problemy?
Generalnie zabiegi przezcewnikowe są z powodu obciążeń pacjenta, zwiększonego ryzyka operacji kardiochirurgicznych. To są dedykowane zabiegi dla pacjentów starszych, seniorów, ale też, jak obserwujemy w zabiegach na zastawce orotalnej, w miarę rozwoju tych metod, my uczymy się tych metod, coraz młodszych pacjentów kwalifikujemy do tych zabiegów. Tak jest, jeżeli chodzi o zastawkę orotalną i zabiegi TAVI. Natomiast na tą chwilę to są pacjenci, to warto też podkreślić, którzy nie mają innej opcji terapeutycznej. To są pacjenci, którzy już nie reagowały te dwie pacjentki na leczenie tabletkami, miały bardzo nasilone objawy, były bardzo wysokie operacje kardiochirurgiczne, krótko mówiąc, operacje kardiochirurgiczne by na pewno nie przeżyły i dlatego to jest opcja jako końcowa dla pacjentów z bardzo zaawansowaną chorobą.
I taki pacjent od razu po zabiegu czuje się lepiej, bo rozumiem, że sprawia ruch, aktywność, jakaś no, problem, bo jest ta niewydolność, prawda? Szybko się męczliwość i tak dalej. Jak wy widzicie po zabiegu tych
generalnie
pacjentów?
Po tych zabiegach przezcewnikowych ja bardzo lubię opłód na drugi dzień, gdzie pacjenci już są po znieczuleniu, zaczynają wstawać, chodzi o toalety, czy już mogą obiektywnie ocenić ewentualną poprawę. I w większości pacjentów usłyszymy, że wreszcie przespali noc na płasko, bo to też jest jeden z objawów. Poszli sami do toalety, zjedli sami obiad. Widzą po tym zabiegu na drugi dzień taką dość wyraźną poprawę. Tak jest u większości pacjentów. I tak też było u naszych pacjentek. One również poczuły dość szybko poprawę. Obydwie pacjentki zostały wypisane w dobrym stanie, mogły wykonywać wszystkie czynności dnia codziennego samodzielnie. Jedna z chorych wymagała wszczepienia pewnego układu stymulującego, co jest wpisane w ryzyko tych zabiegów, bo wynika tak z anatomii, że możemy spowodować pewne uszkodzenie układu przewodzącego tą zastawką, ale wtedy też wiemy, co mamy zrobić w następnym kroku. I pacjentki, jak same mówiły, praktycznie odzyskały drugie życie.
Zastawka to jest proteza, ciało obce jednak, prawda? Ja chciałam zapytać, czy jest ryzyko, że organizm właśnie odrzuci albo nie polubi się, w cudzysłowie, z tym nowym elementem. Serce po prostu no, nie będzie chciało współpracować, już tak mówiąc kolokwialnie. Czy można to jakoś, czy to się reguluje jakimiś lekami? Jak to wygląda w praktyce już później do końca życia takiego pacjenta? On musi leki przyjmować, czy niekoniecznie? Jak to wygląda, panie doktorze?
No, w przypadku zastawek serca nie mówimy o odrzucie jako takim, tak jak przy przeszczepach, bo zastawka to nie jest żywy narząd. Ryzyka, o które się martwimy, to zakrzepica na protezie, infekcje, przecieki okołozastawkowe. Dlatego rzeczywiście ważne jest leczenie przeciwzakrzepowe, ważna jest profilaktyka infekcji. A samo polubienie zastawki przez serce to w praktyce jej stabilne osadzenie i dobra praca hemodynamiczna. Niestety nasz układ bodźcoprzewodzący, który biegnie tuż obok pierścienia trójzielnego, czasami tej zastawki nie lubi i musimy się liczyć z tym, że co czwarty, piąty pacjent po wszczepieniu takiej zastawki w pozycję trójzielną będzie wymagał dodatkowo jeszcze wszczepienia stymulatora. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie, to niezbędne jest...
Ale to się, przepraszam, że wejdę w słowo, to się czeka po prostu na jakieś objawy, tak? I później stymulator, czy przy jednej operacji? Czasami od razu to można zrobić.
W trakcie zabiegu jesteśmy gotowi, żeby wszczepić takiemu pacjentowi w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodnictwa, czy bloku serca. Serce nam bije za wolno albo przestaje bić w ogóle. Jesteśmy gotowi, żeby natychmiast zabezpieczyć takiego pacjenta elektrodą tymczasową. Jeżeli te zaburzenia przewodnictwa, ten blok serca nie ustępuje, to wtedy w drugiej, trzeciej, czasami czwartej dobie wszczepiamy już rozrusznik taki na stałe, permanentny.
Ale rozumiem, że to nie każdego dotyczy i większość pacjentów no, obywa się bez stymulatora. Ja chciałam zapytać, czy to jest jakaś przyszłość leczenia? Czy my w tej chwili możemy powiedzieć, że niedomykalność zastawki trójdzielnej to już nie jest jakby wyrok dla tego pacjenta, że on musi albo poddawać się bardzo inwazyjnej operacji takiej na otwartym sercu, czy to jest problem, który wyleczy lekarze jesteście w stanie skutecznie rozwiązać? No i czy nasz system ochrony zdrowia jest gotowy na przyjęcie większej liczby pacjentów, którzy takim zabiegom będą poddawani?
No, chcielibyśmy, żeby tak było, chociaż nie jestem aż tak optymistyczny. Na pewno jesteśmy w innym miejscu niż kilka lat temu. Mamy coraz większe portfolio możliwości leczenia zastawki trójdzielnej. Trzeba dodać, że te zabiegi nie są refundowane przez NFZ. Co więcej, one w ogóle nie są w portfolio gwarantowanego koszyka świadczeń. Dlatego te zabiegi zostały opłacone przez szpital UCK w ramach działań innowacyjnych i rozwoju leczenia chorób strukturalnych, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast świat idzie w tym kierunku. Jak obserwujemy, jak liczby rosną, implantowania tych zastawek, czy też operacji przezcewnikowych, mniej inwazyjnych zastawkach serca, z roku na rok te liczby się powiększają. Natomiast niestety stanęliśmy obecnie przed faktem, że finansowanie tych procedur uległo zmienieniu. Szczególnie w województwie pomorskim jesteśmy bardzo pokrzywdzeni, bo zostaliśmy zaskoczeni limitami tych zabiegów, które są wyznaczone dla 2018 roku, czyli momentu, kiedy tak naprawdę raczkowaliśmy. Na przykład zabiegów TAVI zrobiliśmy w zeszłym roku ponad 500, w tym roku wychodzi, że to będzie niewiele ponad 100. Leczenia przezcewnikowego zastawek mitralnych i aortalnych zrobiliśmy ponad 70. No, kontrakt mamy na 17 zabiegów, więc musieliśmy ten program w tym momencie zająć. Z jednej strony jesteśmy gotowi, jest pod względem technicznym, merytorycznym, sprzętowym, po drugie są pacjenci, po trzecie są możliwości leczenia, natomiast brakuje jakiegoś systemowego rozwiązania.
Boicie się po prostu, że będzie szpital się zadłużał, jak zaczniecie pracować tak jak do tej pory w ubiegłych, poprzednich latach?
Dokładnie tak, dokładnie tak. Wiemy, że jest możliwość płacenia nadlimitowe procedury, ale tylko w 50%, więc to automatycznie, tak jak pani redaktor wspomniała, bardzo zadłuża szpital, a też muszą słuchacze wiedzieć, że te zabiegi są bardzo, bardzo kosztowne.
Z jednej strony dobre informacje, z drugiej trochę złe.
Dokładnie tak.
A sukces tych operacji zastawkowych na zastawce trójdzielnej to jest krok jakiś do przodu w ewentualnym leczeniu innych wad serca, które do tej pory były uznawane za jakieś nieoperacyjne, bo często pacjent słyszy, no niestety, no ma pan wadę serca, ale jest ona nieoperacyjna. Czy to jest, czy są jeszcze w ogóle, jeśli chodzi o serce, wady nieoperacyjne?
No są i te sukcesy, takie jak ten, o którym dziś mówimy, zdecydowanie wyznaczają nowy kierunek leczenia przezcewnikowego coraz trudniejszych problemów strukturalnych. Wchodzimy w takie obszary pacjentów, którzy wcześniej byli rzeczywiście określani jako mianem zbyt ryzykownych albo nie do zrobienia. Teraz wykonujemy złożone naprawy zastawek przezcewnikowo, nawet u tych mocno obciążonych pacjentów. Robimy coraz trudniejsze zabiegi, zamykamy przecieki okołozastawkowe, leczymy mnogie wady przezcewnikowo. Natomiast no, musimy pamiętać, że niestety...
Chęci są, technologia jest, tylko pieniędzy brak.
Troszkę tak.
Tak można to podsumować.
Musimy pamiętać, że te techniki są mimo wszystko bardzo, bardzo drogie. Każda nowa technologia, im bardziej skuteczna, tym chyba jeszcze bardziej droga.
Ale rozumiem, że jeśli ktoś słucha nas, kto wie o swoim bliskim, albo sam jest w sytuacji takiej zdrowotnej w związku z sercem, że no, czeka na taką operację, albo wie, że mógłby się jej poddać, no może jednak przyjść i się skonsultować, na ile to jest pilne, na ile, co można zrobić, prawda? Taka możliwość jest.
Tak. Mamy poradnię chorób strukturalnych serca, gdzie kwalifikujemy pacjentów. Jesteśmy tak naprawdę jedynym ośrodkiem tej części Polski, które ma pełne portfolio do wykonywania wszelakich zabiegów na zastawkach. Tak jak wspomnieliśmy, mamy wiedzę, mamy umiejętności, mamy sprzęt. Natomiast są też pacjenci, natomiast jest ta kwestia, tak jak wspomnieliśmy, finansowania. To też nie chodzi o to, żeby jakoś tych zabiegów robić kompletnie bez limitu. To są pacjenci, którzy są przeselekcjonowani do tych zabiegów. Zawsze jest na początku kardiochirurgia, później inne zabiegi mniej interwencyjne i dopiero na samym końcu my możemy wkroczyć. Oczywiście farmakoterapia też jest znakomita, o tym warto pamiętać, że
nie każdy pacjent musi mieć interwencję.
To jest bardzo istotne, żeby to też podkreślić. Akurat jeżeli chodzi o zastawkę trójdzielną, to jesteśmy trochę ograniczeni, o czym wspomnieliśmy, i tylko leczenie moczopeny, ale przy innych wadach zastawkowych jesteśmy sobie w stanie radzić jeszcze farmakologicznie. Natomiast to będzie przyszłość i my się, że jakbyśmy się obudzili za 5-10 lat, to większość zabiegów będzie właśnie tak wyglądała, jak wykonaliśmy je u naszych pacjentek.
Bardzo dziękuję panom za rozmowę. Profesor Marcin Fijałkowski, koordynator Centrum Symulacji Sercowo-Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik oddziału chorób strukturalnych serca w UCK w Gdańsku, specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I doktor habilitowany Radosław Targoński, koordynator pracowni hemodynamicznej pierwszej kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, kardiolog interwencyjny, angiolog oraz specjalista chorób wewnętrznych. Również dziękuję za przyjście do studia i rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski i prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.